Drodzy Państwo, dziś właśnie przypada 325. rocznica odsieczy wiedeńskiej. 12 września 1683 roku król polski Jan III Sobieski, stojąc na czele połączonych sił polskich oraz wojsk chrześcijańskich z kilku krajów Europy, rozbił ogromną armię turecką. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana profesora doktora Józefa Szaniawskiego. Gorąco witamy, panie profesorze.
Ja też gorąco witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo prosimy o przybliżenie tych okoliczności tego wydarzenia, które miało tak wielkie znaczenie dla nie tylko Wiednia, Austrii, ale całej Europy i właściwie świata. Jest to jedna chyba z największych bitew świata i najważniejszych bitew.
To była jedna z najbardziej decydujących, najbardziej rozstrzygających bitew w dziejach Polski, Europy i także świata. Jeżeli Polskę przez prawie 250 lat nazywano Rzeczpospolitą, w XV, XVI, XVII wieku nazywano przedmurze chrześcijaństwa albo przedmurze Europy, co zresztą w tamtych czasach chrześcijaństwo i Europa to było jedno i to samo. Niestety dzisiaj tak nie jest oczywiście. Otóż jeżeli Polskę nazywano przedmurzem chrześcijaństwa, to najbardziej kojarzy się z tym określeniem wydarzenie, które miało miejsce 11 i 12 września 1683 roku na polach wokół Wiednia, w Dolinie Dunaju, na wzgórzach Kahlenberg i Safberg. Jak do tego doszło? Otóż trzeba przypomnieć, że Turcja była wtedy najpotężniejszym państwem islamskim. To było tak zwane Imperium Ottomańskie i Turcy dążyli do podboju całej Europy w imię Allaha. Wielki wezyr Kara Mustafa, wybitny wódz, polityk, strateg, który dowodził prawie półmilionową armią turecką, miał na celu zdobycie nie tyle Wiednia, nie tyle Austrii. Jego celem było zajęcie całej zachodniej Europy. Przypomnę, że w tym czasie Turcy od czasów bitwy na Kosowym Polu 1389, bitwy pod Warną, gdzie bohatersko zginął król polski Władysław Warneńczyk 1444 i wreszcie po zdobyciu Konstantynopola, czyli Bizancjum w 1453 roku. Otóż Turcy po tych wydarzeniach podbili całą Europę południowo-wschodnią, czyli dzisiejszą Bułgarię, Rumunię, Grecję, Albanię, byłą Jugosławię, częściowo Węgry do Dunaju i byli tuż obok Wenecji, tuż obok Włoch, panowali na połowie Morza Śródziemnego i dążyli do stworzenia tak zwanego kalifatu Europa. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. To był dżihad i oni głosili wtedy wojnę świętą przeciwko nie tylko Lechistanowi, ale przeciwko całemu chrześcijaństwu. Jan III Sobieski był wybitnym wodzem, wybitnym politykiem. Przypomnę Państwu, był wnukiem bohaterskiego hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, tego samego, który zdobył Moskwę i który poległ bohatersko w bitwie pod Cecorą. Otóż Sobieski był bardzo doświadczonym wodzem, ale zwłaszcza w wojnie z Turkami. Odniósł jeszcze jako hetman wielki koronny wielkie zwycięstwo nad Turkami w bitwach pod Chocimiem w 1673 roku, wcześniej pod Podhajcami, walczył pod Zbarażem z Kozakami, był jednym z młodych oficerów wokół księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. To miał wspaniały życiorys, ale mówimy o bitwie pod Wiedniem. Otóż, kiedy Wiedeń dogorywał, to było wiadomo, że Turcy ruszą doliną Dunaju od Wiednia przez Ratyzbonę, aż, jak mówił Kara Mustafa, do jądra Europy, czyli do Renu, na pogranicze Francji i Niemiec. I to było celem Turków, kalifat europejski i nawrócenie Europy na islam, na Mahometan. Otóż papież Innocenty i cesarz Leopold I błagali Jana III Sobieskiego o pilną pomoc. Proszę Państwa, nie było wtedy ani telefonów komórkowych, ani żadnych innych, tylko po prostu papież wysłał trzech kurierów z Rzymu i cesarz Leopold I wysłał kilkunastu kurierów konnych, żeby była gwarancja, że chociaż któryś z nich dotrze w warunkach wojny i ówczesnych dróg do Warszawy. I rzeczywiście dwóch kurierów przybyło pierwszych do Wilanowa akurat, gdzie Sobieski przybywał, z błaganiem o pomoc. Sobieski wziął tyle wojska, ile miał. Tego było bardzo niewiele. To było raptem korpus kawalerii, 26-27 tysięcy husarii, dragonów, oraz tak zwanych petychorców, plus jakieś 4 do 5 tysięcy piechoty, która jechała na wozach konnych i ruszył na odsiecz Wiednia nieomal natychmiast. Trasa była nie najkrótsza, ale bardzo charakterystyczna. Otóż te 20 parę, te 32 tysiące wojska, którym dowodził Sobieski, ruszyło prawie najkrótszą drogą na Wiedeń, ale ona prowadziła do Częstochowy i na Jasną Górę najpierw. I oni wszyscy modlili się przed Matką Boską Częstochowską, aby dała zwycięstwo i żeby obroniła nie tylko Polskę, ale Europę, podkreślam, całą Europę przed zbrojnym, fanatycznym islamem. Drugim, kolejnym etapem po Częstochowie było znowu sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich, ale też było bardzo blisko granicy z Austrią i tam też się Sobieski modlił o zwycięstwo razem ze swoim wojskiem. Dotarł pod Wiedeń 9 września 1683 roku i stanął na czele połączonych sił całej chrześcijańskiej Europy. Tam byli poza Polakami i Litwinami w armii Sobieskiego byli Austriacy, Niemcy, Czesi, ochotnicy z Węgier, z Włoch, z Hiszpanii, ze Szwajcarii, a nawet z Anglii. I wybitny wódz i polityk, arcyksiąże Karol Lotaryński, który dowodził w tym momencie tymi siłami chrześcijańskimi, oddał się pod dowództwo Sobieskiego. Bitwa rozpoczęła się 11 września, późnym popołudniem, kiedy ze wzgórz Kallenberg i Schaffberg ruszyli polscy dragoni i austriaccy rajtarzy i zaczęli, nawiązali kontakt bojowy z armią turecką, ale decydujące znaczenie miała bitwa dopiero następnego dnia, kiedy król Jan III Sobieski oraz hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski osobiście poprowadzili do ataku blisko 6 tysięcy polskiej ciężkiej jazdy husaria, która była wtedy jazdą zupełnie wyjątkową, jedyną tego typu jazdą na świecie. I te kilka tysięcy polskich husarii w niesłychanym ataku z tych wzgórz Kallenberg i Schaffberg rozniosło w pył kilkuset tysięczną armię turecką, bo oni szli jak gdyby klinem i pod kopytami kopyt polskich husarii padł fanatyczny islam, który chciał podbić Lechistan i Europę. Trzeba powiedzieć, że było to ogromne zwycięstwo. Armia turecka została kompletnie rozbita i trzeba podkreślić, że Sobieski był wodzem połączonych armii. Jego doświadczenie, jego talent dowódcy, wreszcie jego talent także dyplomatyczny przyczynił się do tego, że armia turecka została rozbita i Turcy przestali zagrażać Europie. Kara Mustafa popełnił samobójstwo. W tym natychmiast po bitwie sprzed namiotu Kara Mustafy Sobieski wysłał kuriera do Rzymu, do papieża Innocentego X z wiadomością o zwycięstwie. Warto powiedzieć, w czasach dzisiejszych, w czasach, kiedy mamy komórki i SMS-y, że wtedy Sobieski wysłał najkrótszy list w historii Polski, który gdyby był prototypem dzisiejszego SMS-u. List składa się z czterech słów. Veni, vidi, Deus, vicit. Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył. I podpisał się Janez Sobieski Rex Polonie. Ten list zawiózł do papieża w asyście kilku dragonów. Bardzo dzielny, bohaterski ksiądz, kanonik Jan Denhoff. Razem z tym listem Sobieski dał w darze papieżowi wielką, zieloną, jedwabną chorągiew proroka Mahometa, pod którą Turcy chcieli zdobyć Europę i założyć kalifat europejski. I to jest, proszę Państwa, nasz ogromny wkład w to, że Europa została wtedy uratowana. Gdyby nie to, zwycięstwo pod Wiedniem, polskie zwycięstwo, ale zwycięstwo armii chrześcijańskiej, którą dowodził Polak Sobieski, w Europie wtedy zaczęły powstawać już masowo meczety, tak jak one powstają niestety dzisiaj, zwłaszcza we Francji, w Belgii, w Hiszpanii, także w Niemczech, bo ten fanatyczny islam ogłosił przecież dżihad i tą wojnę z nami toczy. W tym miejscu chciałem Państwu przypomnieć jeszcze taką anegdotę sprzed, na dzień przed bitwą. Otóż Sobieski potrzebował 2-3 dni, żeby odpoczęły konie. bo konie były głównym środkiem transportu, ale także konie były no jak gdyby główną siłą uderzeniową Wojska Polskiego wtedy. I udawał, że chce prowadzić protraktację z Karą Mustafą i wielki wezyr turecki dał się na to nabrać. Wysłał do Sobieskiego 3 poselstwa, które zostały odprawione przez niego z kwitkiem. Czas grał na korzyść Polaków. I przybyło wreszcie 4 poselstwo, szło takim szpalerem między wojskami polskimi i austriackimi. Na czele jechał na białym koniu poseł, a za nim 3 janczarów prowadziło wielbłąda. Na wielbłądzie był wielki, jedwabny, zielony worek, w którym coś było, a co miało się okazać, to teraz Państwu powiem. Kiedy przybyli, to jeszcze było przed bitwą oczywiście, kiedy przybyli przed oblicze Sobieskiego, poseł skinął na tych janczarów i oni rzucili worek pod nogi króla Sobieskiego, arcycięcia Karola Lotaryńskiego i sztabu wojsk chrześcijańskich. Z tego worka rozsypały się miliony, miliony ziaren maku. I poseł powiedział do Sobieskiego, żeby królu weź wojska niewiernych, czyli chrześcijan, bo wojska Mahometa są tak, Allaha są tak liczne, ile jest ziaren w tym oto worku. Sobieski, tak jak stał, to się odwrócił, kazał tych posłów zatrzymać. Wrócił dopiero po kilku godzinach, już prawie o zachodzie słońca. 2 husarzy dźwigało za nim worek, ale wyraźnie mniejszy od tego, który przywieźli Turcy. Kazał tego posła przeprowadzić przed swoje oblicze. On się już bał, że zostanie tam wbity na pal być może, ale Sobieski dotrzymywał umów, był wodzem chrześcijańskiej armii i powiedział tak: pośle, przekaż wielkiemu wezyrowi, że się go nie boję. Moje wojska są co prawda mniej liczne. Jest ich tylko tyle, ile ziaren pieprzu w tym oto worku. Ale spróbujcie zgryźć ten pieprz. I taka była prawda, bo jak wiadomo, ziarna pieprzu są większe niż ziarna maku. Ale niech ktoś spróbuje zgryźć ziarna pieprzu. I to pokazuje, że Sobieski był nie tylko wybitnym wodzem, nie tylko był wybitnym politykiem, ale był znakomitym dyplomatą i człowiekiem z poczuciem humoru. Otóż kazał zbierać we wszystkich wsiach, we wszystkich gospodach okolicznych i zajazdach pieprz, oczywiście w ziarnach, żeby nazbierało się na cały worek. To jest autentyczna historia, tak samo autentyczną historię związaną z bitwą pod Wiedniem, z wielkim zwycięstwem oręża chrześcijańskiego i polskiego. Jest fakt, że wtedy polscy żołnierze zdobyli pierwsze, wśród łupów tureckich pierwsze worki kawą i wtedy tą kawę przywieźli do Warszawy dla królowej Marysieńki, która jednak tego nie chciała pić, bo ta kawa była gorzka i kwaśna i dopiero 100 lat później kawa się w Polsce przyjęła. To tyle na marginesie naszego największego zwycięstwa w dziejach, większego, które miało znaczenie większe niż bitwa pod Grunwaldem.
Panie profesorze, jest
325. rocznica bitwy pod Wiedniem.
I jeśli możemy jeszcze słóweczko, w swoim artykule zamieszczonym w naszym dzienniku zaznacza pan profesor, że data 11 września ataku na World Trade Center była wybrana nieprzypadkowo właśnie w kontekście także tego wydarzenia od Sieczy Wiedeńskiej.
Tak, wiemy o tym dokładnie już dzisiaj, że morderca, szef terrorystów Bin Laden zaplanował atak na Amerykę, na Nowy Jork, na Waszyngton, na wieżę World Trade Center na 11 września. I to nie była data przypadkowa. To była dokładnie data, która występuje w podręcznikach islamskich i arabskich jako data bitwy pod Wiedniem. A bitwa pod Wiedniem u Arabów, u Turków, u islamistów to jest największa klęska islamu w całych ich dziejach. I oni chcieli w ten sposób, jak gdyby, pomścić klęskę, którą zadali im chrześcijanie, a zwłaszcza Polacy, wtedy, 325 lat temu pod Wiedniem, i atak na World Trade Center, dokładnie, ale nieomal co do godziny, nie tylko co do dnia, zaplanowali właśnie 11 września 2001 roku. Przypomnę, że kilka lat temu, również 12 września, w sposób brutalny, spalili kilkanaście kukieł Ojca Świętego Benedykta XVI. I to też nie była data przypadkowa.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich naszych drogich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bitwy pod Wiedniem.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z historykiem, panem profesorem doktorem Józefem Szaniawskim, wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.